czy ojcowie tak jak w tych kulturach Mykenach, czy na Krecie, czy Majów, Inków i innych takich, które zostało tylko troszkę kamieni jakieś. A tyle tam było życia, bujnego, bogatego, interesującego życia. I czymże ja jestem wśród tych miliardów ludzi? Mały, taki maleńki. I za 100 lat mnie nie będzie, prawdopodobnie nikomu z was nie będzie. I pójdziemy w niepamięć. Gdzieś tam ktoś tam może będzie pisał jakieś pamiętniki i wspomni, że tam był taki jeden Jan, Antoni, Zosia, czyli nie. Gdzieś jakaś prababcia. I tyle zostanie. O takiej kindze to się wspomina, to cośmy dzisiaj słyszeli. Ta się rzeczywiście odznaczyła. Tak w moich młodych latach myślałem, była taka sławna tenisistka, Susanna Lenglen. Świetna tenisistka, znakomita, wśród innych. Były różne gwiazdy filmowe. Zapomniałem, jak się nazywały, był taki Douglas z wąsikiem takim. I to wszystko znikło. Już się zapomniało. Gdzieś tam na tych historycy filmu będą wiedzieli, ale tak przeciętny człowiek już nic nie będzie o tym wiedział. A są ludzie, o których się wie i będzie wiedziało. Właśnie sobie myślałem wtedy w młodości, to tacy ci tenisisty, ta Lenglona przy mnie nic nie ma. A taka dziewczyna miała 23 lata, jak umarła. 15 lat, jak wstąpiła do klasztoru. Teresa Martin. Czyli święta Teresa i Cątka Jezus. Powinna była zniknąć bez śladu. Tak jak tysiące innych zakonnic, o których już nic nie jest. Ale ta jakoś została i zostanie. I po całej ziemi są jej obrazki, jej fotografie. Po całej ziemi ona ciągle jeszcze żyje. Ludzie się do niej modlą. Gdzieś tak w 50 roku byłem z klerykami włoskimi z Kalwarii w Krakowie na wycieczce. Chodziliśmy po Wawelu. W tej kaplicy zygmuntowskiej zobaczyliśmy na te śliczne rzeźby tych dwóch Zygmuntów Starego i Zygmunta Augusta. Jeśli pamiętacie, oni tak wsparcie, tak na ręce tak patrzą się, na tych turystów się patrzą, a z taką pogardą się na nich patrzą. Te gęby, takie piękne, z taką pogardą patrzą na tych, co przychodzą tam oglądać. A tam schodzi się do podziemi królewskich, tam są tłumy tych panów. Ale cóż, tylko została taka pamięć w historii. Młodzi ludzie dostają dwóje czasem za to, że nie wiedzą, co to był Zygmunt August albo Zygmunt Stary. A poza tym skończyło się. Natomiast jest tam jeden sarkofag na Wawelu, który jest ciągle żywy. I na Wawelu, i drugie takie miejsce grobu takiego franciszkanów. To są dwa miejsca, bo to są grobowe miejsca, które ciągle żyją. To znaczy ciągle tam światło się świeci, jakieś świeczki i kartki jakieś z jakimiś prośbami leżą tam na tym, zwłaszcza przed maturą, bo wszystkie młodzież naturalna tam prosi o pomoc. I ludzie klęczą, tam przychodzą, modlą się. To jest tak, królowa Jadwiga i Aniela Salawa u franciszkanów. Królowa Jadwiga temu lat 600 chyba. I Aniela Salawa temu lat 80, 70, 60. Prosta dziewczyna z Sieprawia, z takiej wsi podstakowskiej, umarła mając 40 lat. Służąca. Służyła jakiegoś adwokatu, jakiegoś lekarza. Też powinna była pójść w niepamięć, jak tyle innych. Ale ona została żywa. Tak jak Jadwiga została żywa pośród tych królów. Żywy taki został jeszcze, tylko w tej chwili nie wiem, są jego. On był na Rakowicach na cmentarzu, a teraz jego przynieśli władzę. Brat Albert, może tutaj zobaczyć, jak go umieścili. To bardzo ciekawa postać. Za użyciem Bacian Latynów, powstaniec 1963 roku. przy 31, 31 też malarz, a później zakonnik, opiekun takich dziadów ulicznych. Co to jest? Wszystko przemija, wszystko przelatuje. Nasze życie przelatuje. Jak szybko przelatuje. Tak jak się cieszyli przez tę wędrówkę, to już tylko 3 dni zostały. 2,5. I znowu będziemy się cieszyć na następny rok, już nie liczy. Tym razem już byłem pewny prawie, że nie przyjdę, bo chorowałem. A co będzie za rok, mówi. Nie mogę wiedzieć. Ale nawet gdybym ja nie było, to bardzo was proszę, utrzymajcie wędrówki. Będzie Marek, może będzie, może ksiądz Janek Kuźnia. Warto utrzymać, bo już samo środowisko już ma tę jakąś siłę i są wartość, że nie warto się na te 2 tygodnie w nim znaleźć. Może pan wydarzy, ja będę jeszcze proszę. Otóż wszystko przechodzi przy mnie. A przecież są jakieś sprawy, które trwają. Trwa Bóg ponad tym wszystkim. Bóg, który co roku odnawia przyrodę. Który co roku daje tę siłę, że to wszystko się trzyma. Sam w Maciejowej ten proboszcz, jak nam mówił o tej cerkwi, to powiedział, że w tym centralnym obrazie Chrystusa, Króla tam na górze, Chrystus trzyma kulę świata na ręku. Bardzo lubię tę myśl. Chrystus, czasem to Bóg Ojciec, trzyma kulę świata na ręku. To znaczy, że nie tylko stworzył ten świat, ale utrzymuje ten świat w istnieniu, w trwaniu. Gdyby tak na chwilę cofnął tę rękę spod tej kuli, to by ten świat wpadł w przepaść jakąś, nieskończoną przepaść i przez to byliśmy. W jaki sposób Bóg utrzymuje ten świat w istnieniu? Co jest tym, co to trzyma? To wszystko, co nazywamy prawami czy siłami przyrody. Począwszy od tego, co mówiłem, od tego spadania na ziemię kamienia, czyli siły grawitacji. Prawa grawitacji, siły grawitacji. No właśnie, czyli co by się stało ze światem, gdyby przestała istnieć, gdyby Pan Bóg na chwilę cofnął tę siłę przyciągania. A równocześnie siłą przyciągania, gdyby cofnął też siłę wewnątrzatomową. To, co trzyma energię atomową, to, co trzyma atom w kupie. Tę straszliwą siłę, której nie pojmujemy, prawda, nie pojęcie jakoś. Nagle świat by się rozleciał w jakiś pył. Nawet nie w pył, nie wiemy, w co by się rozleciał. W nic. Wystarczyłoby tylko, że Bóg, który utrzymuje, trzyma tę kulę swoją mocą w istnieniu, żeby te 2 siły cofnął, już by się tylko rozleciało. Otóż Bóg trwa i przez Boga trwa to wszystko, co się co roku odnawia, co trwa, co żyje, co trwa. Dziś w tym liście pasterskim, tak bardzo ciekawym o błogosławionej Kindze, było powiedziane, że ciekawym zjawiskiem jest to, co wam zresztą Wodzik Ogólecki powiedział, patrząc na ten, z daleka na ten klasztor stałosandycki, że ciekawym jest to, że od 1700 lat ten klasztor ciągle trwa. I chcieli go zlikwidować. Już nie pozwali przyjmować do niego młodych. Ale na szczęście troszkę tych staruszek sióstr przeżyło jeszcze. I po 30 lat zaczęli znowu przyjmować, znowu młodych. Wszystkie te polityczne, ziemskie siły, one są krótkotrwałe. Zmieniają się. I dalej to trwa. I dalej Pan Bóg tak robi, że zgłaszają się tam młode dziewczyny, chcące służyć Panu Bogu w tej formie. To bardzo jest dziwne. Bóg, tak jak daje utrzymanie i trwanie tym trawom, tym drzewom, temu wszystkiemu, tak daje też trwanie tym swoim dziełom ludzkim na ziemi. Utrzymuje to. I to, co jest związane z Bogiem, im bardziej związane z Bogiem, im bardziej oddane Bogu, to tym jest trwalszym. I dlatego królowa Jadwiga, Janiela Salawa i Kinga i Teresa z Lisieux i kto tam jeszcze był, Bad Albert, tyle tych innych świętych, dlatego oni trwają. Oni żyją. Oni są ciągłym znakiem żywego Boga. Pośród wszystkiego tego, co przemija, jest coś, co nie przemija, co trwa. I w świetle tego pomyślcie o wartościach różnych rzeczy. Już mi tu o wartościach mówił sporo. Jeszcze jedno spojrzenie na wartość od strony trwania. Wszystko, co jest jedzenie, to wszystko przychodzi. Aha, na temat jedzenia jeszcze w tym roku was nie pytałem. Prawie co roku was pytam. Po co my jemy w ogóle? Po co człowiek je? Żeby żyć. A jakby nie jadł, to co by było? Dlaczego by umarł? Jak by wyglądał przed śmiercią?
Nie miałby wzrostów energetycznych oraz produktów.
Bardzo się mądrze powiedział, można to prościej powiedzieć. Spaliłby się. Spaliłby się, bo człowiek ma tych 37,6-7 stopni temperatury i spala się ciągle. Wszystkie tkanki na nich spalają. Nie wiem, jak to dziś mówią. Za moich młodych lat mówili, że człowiek co 7 lat zmienia całkowicie swoje komórki. Zdaje się, że teraz mówią, że niektóre komórki, jak mózgowe, trwają długo, a inne się spalają prędzej. Rozumiecie. W każdym razie co jakiś czas, ja już nie jestem ja. Ja już jestem od strony materialnej, prawda? Zostaje jakieś takie rusztowanie dziwne we mnie, psychiczne rusztowanie, psychofizyczne, a całe ciało moje już się wiele razy zmieniło za mojego życia. I dlatego muszę jeść, żeby uzupełnić to, co się spaliło. Dobrze, a co ja jem? Co to jest, co ja jem? Jem te trawy, jem kiełbasy, jem konfleki, owies i tam inne takie rzeczy. A z czego się robi te konfleki i ta trawa i ta kapusta i to wszystko? Z czego to jest robione?
Kurzy.
Z czego?
Węglowodany, tłuszcz.
Tego, co urośnie.
Tak, tak. A to, co urośnie, to z czego ono jest robione? Z czego trawa jest robiona? Sukienka twoja jest zrobiona z jakiegoś lnu, konopi, albo aniliny, albo czym innego. A z czego zrobiona trawa? Z czego to wszystko jest? On tak mądrze to powie, tak prościej powiedzmy to. Nie prościej.
Z tego ziemi.
Z ziemi, z czarnej ziemi, tak? Bo wsadzisz ziarenko do ziemi i ono z tej ziemi rośnie. Jak wsadzisz ziarenko do doniczki, zważysz ziemię w tej doniczce przed tym, a jak wyrośnie duża roślina z tego i ją odłożysz i zważysz ziemi, to tej ziemi będzie o tyle mniej, o ile w tej roślinie było. Tylko z tym, że jeszcze z powietrza troszkę przyszło do tej rośliny. Azotu i czego tam jeszcze? Węgla. Otóż my, nasze ciało jest z ziemi zrobione. Za pośrednictwem roślin i za pośrednictwem zwierząt. Ale zwierzęta też przez rośliny, prawda? Te świnki, kiełbasy, one też zrobiły te swoje ciało z ziemi przez rośliny. Tak jest, jak to w Piśmie Świętym na samym początku powiedziane, prochem jesteś i w proch się obrócisz. Ziemią jesteś i w ziemię się obrócisz. Ciało się obróci w ziemię. Choćby najpiękniejsze, choć najlepiej zrobione ciało obróci się w ziemię. Otóż są pewne wartości niezniszczalne. Wartości te, które za życia naszego już sięgają w pełnię i w nieskończoność. W pełnię piękna, dobra, wartości moralne, wartości estetyczne, wartości prawdy. One są niezniszczalne. One trwają. One przejdą z człowiekiem na drugą stronę. Całe ciało zostanie tutaj, bo ta brama za wąska jest na tamtą stronę, a dusza tam przejdzie. Jakoś tam ciało też tam będzie, tylko jakoś inaczej ono będzie zbudowane. To jest całkiem inna budowa tego ciała, nie taka jak tutaj. Jakaś taka będzie, że będzie przechodziła przez, staje w tej książce, życie po życiu. będzie przechodziła przez ściany i przez wszystko. Inna będzie budowa, ale jakiś rodzaj ciała to tam będzie. I takiego, nazwijmy, niematerialnego jakoś. Nie z takiej materii, jak ta dotyczy. I dlatego w życiu tak bardzo warto dwie rzeczy z tego, co powiedziałam, dwa wnioski chcę wyciągnąć. Wartość tego, co robię, przypominam się w tej chwili jakieś, gdy miałem jakieś 15-16 lat, a zawsze byłem bardzo, bardzo wesoły, a zawsze troszkę tak filozoficznie usposobiony. I poszedłem z moją taką bardzo umiłowaną kuzynką do ogrodu na porzeczki. I szczypaliśmy sobie te porzeczki tu, stąd, tego krzaku. I w pewnej chwili ja mówię, właściwie po co ja jem te porzeczki? A ona, jak to taka trzeźwa kobieta, mówi, głupi jest. Miała rację. Ale to pytanie, po co, ono jednak w życiu jest potrzebne. Trzeba się zastanawiać nad tym, po co ja robię to i tamto. Tak jak to małe dziecko mówiłem już o tych trzech pytaniach filozoficznych, co to jest, skąd to jest i po co to jest. Otóż wartość zależy od tego przede wszystkim, szczególnie po co to jest, do czego to prowadzi, jaki jest cel tego, o co chodzi. Kiedy się widzi te różne wartości, przymijające, mniej przymijające i nieprzymijające, to oczywiście przychodzi refleksja nad wartością tego, co się robi. A druga myśl to to, że to tak szybko wszystko przymija, że trzeba się spieszyć, warto się spieszyć. To znaczy warto zobaczyć, że każdy dzień ma prawdziwą wartość. Coś ja mogę wartościowego każdego dnia zrobić. Mogę dobrze odpocząć tego dnia, jeżeli mam wakacje i odpoczynek. To też jest wielka wartość, jeżeli porządnie odpocznę. Kiedyś pamiętam, byłem z moim bratem księdzem, wyjechaliśmy obydwaj na odpoczony czynnik nad morze do Rowów. Taka miejscowość nad tam koło Słupska, Rowy. Ślicznie tam było, jeszcze mało ludzi było, bardzo, bardzo pięknie było. Ptaki ładne tam były bardzo. A ja byłem ciągle w ruchu. On był spokojny. On sobie leżał na łóżku, nogi opa na tym wysokim takim ramię tego łóżka, i się krew ściekała z nóg. I odpoczywał. Odpoczywał tak naprawdę, na plaży szedł, odpoczywał. A ja ciągle się ruszałem. On mówi mi, ty nie umiesz odpoczywać. Trzeba się nauczyć odpoczywać. Jak się pracuje, trzeba pracować, jak się odpoczywa, to trzeba odpoczywać. Moja siostra, ta zakonnica, jak była w Chinach, była tam 32 lata na miciach, napisała kiedyś w liście, że jak byłam w domu jeszcze przed wstąpieniem, to jak rano wstawałam, robiłam swoje łóżko, to tak się cieszyłam, że wieczór znowu tego łóżka wlewam. A teraz, mówi, jak wieczór mam się spać, to mi żal, że już się to skończyło, że ten dzień skończył się już. Bo się nauczyłam wartości dnia, bo miałam tyle do zrobienia w ciągu dnia, że nie brakło tych godzin. Bo zobaczyła, zrozumiała wartość przemijającego czasu. Ja teraz sobie wspominam, jak byłem młody, do gimnazjum czy na studiach w Uniwersytecie. Strasznie dużo czasu marnowałem, byłem bardzo leniwy. Tak mi się nie chciało pracować, uczyć. Mnóstwo czasu marnowałem. A później, jakbym wszedł do seminarium na teologię, jakbym już miał jakiś wyraźny, bardzo konkretny cel, plan przed sobą, to się naprawdę zabierałem porządnie do roboty, do nauki. Całkiem inaczej się ustawiałem pod swoje życie. Dalej. Chodzi o to, że człowiek zobaczył, po co żyje, że zrozumiał, o co chodzi, żeby zobaczył, że jego życie jest naprawdę bardzo wiele warte, że może bardzo wiele w życiu zrobić dobrego. I to nie jest, nie chodzi o to, czy to będą wielkie rzeczy dobre. Chodzi o to, ważniejszy jest on, aniżeli to, co on robi, aniżeli te rzeczy, około których chodzi. nie jest najważniejsze, ile cegieł w życiu postawi jedna na drugą, ile książek napisze, ile nie wiem, czego tam jednego zrobi. Ważniejsze jest to, kim on sam jest, jakim on sam jest, ile on ze siebie wykrzesze, ile on siebie da Bogu i ludziom. To jest istotne, to jest ważne. Że nie tyle patrzeć, dbać o to, ile ja mam, co ja mam, tylko czym ja jestem, kim ja jestem. I co ja daję innym przez to, że jestem takim czy innym. To jest bardzo ważne. I to, czy to będzie dlatego właśnie to porównanie aniela Salawa służąca, która zmywała, zamiatała, szyła i co tam jeszcze? Czy to królowa Jadwiga, która przyłączyła Litwę do Polski i zwyciężyła Prusaków, tych Jagieł, krzyżaków, prawda, i z nimi pretraktowała. I zdumiewające, jak ta dziewczyna 15-letnia pretraktowała na serio o sprawach politycznych z krzyżakami. A dlatego ona do dzisiaj żyje. Ona jeszcze żyje, bo no, była świętą. Sama jak Salawa. Chodzi o to, żebym ja to, co chodzi, robił dobrze, żebym jak najwięcej dał ze siebie. Była klaska, wtedy zmarła przed miesiącem. Niewidoma dziewczyna. Miała jakieś 40 parę lat chyba, coś koło tego. Taka Wanda, mizeryka. Jak miała jakieś około 20 lat, przyszła do lasek. Zdrowa, wesoła. Później pracowała w Łodzi. Później zachorowała na jakąś taką chorobę, którą zapomniałem, jak to się nazywa. Wskutek trzeba była zupełnie niewidoma. Wskutek tej choroby nogi miała zupełnie bezwładne. Ręce zupełnie bezwładne. Mogła tak ręką poruszać troszkę, ale palce zastygły w takim skurczeniu palców. Także nic właściwie nim nie mogła zrobić. Sama nie mogła jeść. Prawie, że nie, ledwo tam troszeczkę. I 20 parę lat tak przeleżała. A była wesoła, miła, zawsze interesowała się, co się dzieje, pytała o różnych przyjaciół, różnych znajomych. Dyktowała mnóstwo listów na różne imieniny, ludziom na święta. Żywa była, przyjeżdżali do niej różni ludzie, taki przyjeżdżał z Kulu profesor Rabinin, profesor uniwersytetu, biolog, bo tak był jakoś nią oczarowany. I różni inni. Ta dziewczyna, no, Bogu dzięki, wreszcie Pan Bóg ją wyzwolił z tego. Umarła, ale to był rzeczywiście wyjątkowy człowiek. Każdy jej dzień był jakoś wartościowy, bo znosiła z cierpliwością tę swoją wielką biedę. Modliła się, była uśmiechnięta, była miła dla innych. Ludzi podnosiła na duchu przez to. Zdawałoby się, że jej życie było bez sensu i bezwartościowe. Tymczasem życie było pełne wartości. Bo jej osobowość była taka. Święty Paweł napisał w którymś z listów: przemija postać tego świata. Postać tego świata przemija, a pozostaje ponad tym światem, czy w tym świecie, czy jak to określić. Zostaje Bóg i zostają ludzie stworzeni na podobieństwo Boże, nieśmiertelni. Ciała ich się przemienią, ale oni sami pozostaną. Warto szukać i znaleźć, choćby całe życie cię szukało, wartość swojego życia i warto w zaangażowaniu i, chciałbym powiedzieć, prędko żyć. Stanisław Kostka, który umarł, jak miał chyba 18 lat, on prędko żył, on starał się każdą chwilę wykorzystać, nie marnował czasu. Zastosowano do niego w liturgii z jego mszy słowa Księgi Mądrości, że w krótkim czasie przeżył czasu wiele. Spieszył się, bo intensywnie żył. Nie był ślamazarny, nie ślimaczył, tylko całym sercem robił to, co do niego należało. I dlatego w tak krótkim czasie doszedł do tej wielkiej świętości. Był taki w tym samym mniej więcej czasie, co on, trochę później po nim może, chociaż nie, nie w tym samym czasie. Był inny taki młody jezuita, Austriak, kiedy był w seminarium jezuickim, w seminarium, a był bardzo taki właśnie dobry, świątobliwy. Oczywiście bardzo uważali go za takiego. I była jakaś rekreacja, czyli czas odpoczynku. I on grał w jakieś, nie wiem, szachy czy warcaby, w jakiejś takiej kości z kimś tam drugim, swoim kolegą. I podszedł do niego jeden z przełożonych i pytał go, na imię miał Jan. Powiedz, Janku, co byś ty zrobił, gdybyś wiedział, że za 5 minut umrzesz? A on na to mówi, a grałbym dalej. Bo w czasie rekreacji nic lepszego nie ma do zrobienia grać. Był czas modlitwy, to się modlił, czas nauki, to się uczył, a czas rekreacji, to się modlił. To był chłopak, który rozumiał, że każda rzecz jest na swoim miejscu. Był taki jeszcze inny jezuita, astronom. Na jakiejś tam, jezuici gdzieś na jakiejś wyspie na oceanie mają obserwatorium astronomiczne. I tenże ojciec astronom był chory. Lekarz mu powiedział, że ma przed sobą tylko już nie wiem ileś tam tydzień czy dwa tygodnie żyć. A on właśnie miał przeprowadzić obserwację jakiejś gwiazdy, jakiegoś przejścia jakiejś gwiazdy przez jakiś tam powódnik. Ja się na tym nie rozumiem, coś tam takiego jest. Chodziło o te obliczenia astronomiczne. I on to obserwował. Aż właściwie już był tak słaby, że już nie bardzo mógł obserwować tak na siedząco. Kazał się jakoś położyć pod tym teleskopem swoim. I tak leżał, zrobił tę obserwację i umarł. Ale zrobił ten swój obowiązek ostatecznie. To, co czynisz, to czyni. Był w włoskim seminarium, zanim ja tam przyszedłem, rektor. Podobno. Bardzo krotofilny, wesoły, dowcipny, żartobliwy. Opowiadali o nim różne kawały jego. Nigdy dwa coś zapamiętałem. Był jakiś zakonnik, który miał rekolekcję dla kleryków i bardzo dużo postanowień im tam poddawał, że będę to, będę tamto, nie będę to, nie będę tam, bardzo takie ascetyczne postanowienie. No i pojechał. A ksiądz rektor Lenkiewicz, jak on pojechał, zebrał kleryków, powiedział im konferencję. Na tej konferencji powiedział im tak. Słyszeliście tak dużo ładnych postanowień, mądrych, pięknych, bardzo ładnych. Ale ja wam radzę zrobić przede wszystkim jedno postanowienie, ale tego to się już naprawdę trzymać, że nigdy nie będę świnią. To już będzie dużo. Drugi co powiedział, to powiedział, wiecie, wśród kleryków to są zawsze tacy święci. Jedni i to dwa rodzaje świętych. Święci kontemplacyjni, to ciągle się modlą. To ciągle czy studium, czy rekreacja, czy co on ciągle w kaplicy, ciągle się modlą. Drudzy to tacy aktywiści święci, ciągle organizują to kółko misyjne, to kółko miłosierne, to kółko takie, to inne, ciągle zbiera, działa. Społeczni święci. Otóż wiecie, ci pierwsi, ci kontemplacyjni święci, to ci, u których lenistwo jest większe niż pycha. A ci drudzy, to ci, u których pycha jest większa czynnictwo. Takie trzeźwe głosy. No więc tak, to byłoby na tyle tej gadki.